Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na poranek wnet. Dopłynęliśmy, żółta łódź podwodna dopłynęła i wszyscyśmy dopłynęli do 19 grudnia 2024 roku. Ten rok 2024, rok skomplikowany i trudny, powoli dobiega końca. Oczywiście zbliżają się święta. Ci, co są do nich gotowi, są szczęśliwi. Ci, którzy jeszcze myślą o tym, że należy się za to zabrać, żyją w coraz większym stresie i ten stres pewno będzie widać na ulicach wszystkich miast już za chwilę, zresztą już teraz ten ruch jest dużo, dużo większy. Ale dzisiaj nie o świętach będziemy rozmawiać, tylko o polityce, o mediach, bo 19 grudnia to jest ten dzień, w którym grupa Wejście dokonała wejścia do mediów publicznych, do Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Publicznej, Publicznego Radia i był ten okres takiego sporu, walki o to, w czyich rękach będą media publiczne. Walka została zwyciężona, czyli do tej pory w mediach publicznych dzieje się to, co się dzieje, czyli są media publiczne, są w likwidacji. Ten proces likwidacji trwa, chociaż jest wiele przy nim znaków zapytania. To za chwilę, około w pół do ósmej porozmawiam z Jolantą Hajdasz, ale już za chwilę z panią Pauliną Matysiak, posłanką partii Razem, która jest w studio radia przy krakowskim Przedmieściu 79. No dobrze. No to zacznijmy rozmowę. Właściwie możemy zacząć rozmowę. Jeszcze chciałem powiedzieć...
Dzień dobry
pani. Jeszcze chciałem powiedzieć, że wczoraj Hanna Tracz i Małgorzata Klesz były w Gietrzwałdzie, ale o Gietrzwałdzie opowiemy po naszej rozmowie. Wczoraj informacja taka. Jest wniosek o to, jeszcze nieoficjalny, badany, czym jest ten wniosek, o odebranie pani immunitetu poselskiego. O co chodzi?
To prawda. Wczoraj informował o tym marszałek Hołownia na swojej konferencji. Taki wniosek wpłynął od firmy Newag. I firma Newag też złożyła pozew przeciwko mnie. Jeszcze nie miałam okazji zapoznać się z treścią tego pozwu. Informacja o tym to news z ubiegłego tygodnia. Firma Newag wysłała w tym temacie informację prasową do różnych redakcji. I w zasadzie właśnie z tych informacji medialnych ja dowiedziałam się o tej sprawie. A o co chodzi? Chodzi o to, że jako parlamentarzystka zajmowałam się i zajmuję dalej tematem niejasności wokół problemów z pociągami Impuls, które właśnie produkuje firma Newag SA. Sprawa była głośna i cały czas jest w toku wyjaśniania. Do oprogramowania tych pociągów były wprowadzane zmiany i pociągi, no można powiedzieć, doznawały takiej zaplanowanej awarii w określone dni, w określonych na przykład miejscach, lokalizacjach. Dziwnym trafem te lokalizacje to były serwisy konkurencji firmy Newag. Ja jako przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym na początku tego roku zorganizowałam 3 posiedzenia właśnie zespołu w temacie tych niejasności wokół tych pociągów Impuls i tych problemów, które miały miejsce tak naprawdę w różnych częściach kraju, u różnych przewoźników, u różnych właścicieli pojazdu, bo to się działo i w kolejach mazowieckich, i w kolejach dolnośląskich, i w Poloregio, więc temat, który dotyczy naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa podróżnych, bezpieczeństwa państwa i jak najbardziej powinien zostać wyjaśniony. Wrócił do Sejmu pod koniec tego roku, ponieważ do planu pracy na mój wniosek był wpisany właśnie temat dotyczący tychże problemów. Komisja, która zebrała się pod koniec listopada, wysłuchała informacji Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i kiedy miała zacząć się dyskusja z parlamentarzystami, na wniosek posła Adamczyka, byłego ministra infrastruktury, ta komisja została przerwana, było głosowanie, tylko ja byłam przeciwna przerwaniu tej komisji. Wniosek dotyczył tego, żeby doprosić jeszcze innych gości, co było też o tyle zastanawiające, że my już mieliśmy gości na sali. Mieliśmy osoby, które pojawiły się na komisji, mieliśmy parlamentarzystów, a przez pół roku, bo w lipcu przyjmowany był ten plan pracy, nikt nie zgłaszał żadnych uwag. Co do tematu, co do wskazanych gości i podmiotów, takich informacji też nie miał przewodniczący Mirosław Suchoń. Zresztą pan poseł Adamczyk w tym prezydium zasiada, więc miał najkrótszą możliwą ścieżkę, żeby tutaj zasugerować też jakieś zmiany, że może faktycznie warto zaprosić służby. Ponoć mamy wrócić do tego przerwanego posiedzenia w styczniu i posiedzenie ma być zamknięte. Dużo w ogóle dziwnych sytuacji wokół tego tematu.
Polityka jest w ogóle taką domeną dziwnych zdarzeń. Pewno pani tego doświadcza od jakiegoś czasu, że są rzeczy, których nie można zrozumieć. Nawet jak wczoraj byliśmy w Gietrzwałdzie, o czym będziemy opowiadać dzisiaj o godzinie 9:30, to tam sytuacja też jest bardzo skomplikowana i nieklarowna. Ale dobrze, wróćmy do tych zatrzymań pociągu, bo ja nie rozumiem. Jest oprogramowanie pociągu, które co, działa w ten sposób, że ten pociąg jedzie i nagle się zatrzymuje i nie może jechać dalej?
To w zasadzie tak nie wyglądało, chociaż sytuacja akurat przypadków w kolejach mazowieckich, no trochę ten przykład wyczerpuje. Tam faktycznie dochodziło do zatrzymań w okolicach stacji, jeśli się nie mylę, Mińsk-Mazowiecki, i zatrzymania były z pasażerami na pokładzie i to jest w ogóle bardzo niepokojący przykład.
Natomiast działał system komputerowy, oprogramowanie komputerowe tak działało, że nagle było pyk i pociąg stawał?
Tak, i tutaj akurat ten system działał po lokalizacji. W innych przypadkach na przykład te wyłączenia dotyczyły konkretnych dat. Był taki pociąg, który jeździł w województwie lubuskim, który zatrzymywał się każdego roku. Miało to miejsce przez 2 lata, 21 listopada i 21 grudnia. I jak gdyby nigdy nic, zachował się już normalnie pierwszego następnego miesiąca, czyli 1 grudnia żadnej awarii nie wskazywał. I tak samo 1 stycznia miał miejsce w 2022, 2023. W tym roku nie, ale w tym roku wiemy, że ten pociąg pojechał na serwis właśnie do firmy Newag.
I to jest, i tezy są pewno, są różne tezy, ale rozumiem, że firma Newag próbowała zbadać tą sprawę, dlaczego jest tak, dlaczego te pociągi się zatrzymują.
Przedstawiciele firmy brali też udział w posiedzeniach zespołu, o którym mówiłam na początku. One są wszystkie do odsłuchania i na stronach Sejmu, do znalezienia też na YouTubie. Na każde byli zapraszani przeze mnie. W dwóch spotkaniach uczestniczyli. No powiem tak, tego chyba nie da się opowiedzieć i streścić w jednym zdaniu. Naprawdę polecam do odsłuchania, natomiast w tych posiedzeniach uczestniczyli i informatycy z grupy Dragon Sektor, którzy ten problem, te zmiany w oprogramowaniu odkryli. Uczestniczyły firmy, które, przewoźnicy, właściciele pojazdów, organizatorzy, serwisy, strona społeczna. To były naprawdę duże posiedzenia. Wszyscy mogli zabrać głos, także przedstawiciele firmy Newag zabierali głos.
Ale to jest tak, czy wykryto przyczynę, czy nie wykryto? Czy wiemy, że to w oprogramowaniu
cały
jest,
czas, cały,
czy nie wiemy, czy
cały
to tam
czas
jest?
Ta sprawa jest badana też w wielu miejscach. To oprogramowanie było zgrywane, jest zaangażowana też w sprawę prokuratura i temat jest poważny, no bo do takich sytuacji nie powinno absolutnie dochodzić i okazuje się, że pewnie wiele rzeczy jeszcze można sprawdzić. Prawdopodobnie w połowie przyszłego roku powinien ukazać się raport UOKiK-u, który tę sprawę bardzo dogłębnie bada. To jest też...
Dlaczego UOKiK bada? Ze względu na co?
Zawiadomiliśmy w zeszłym roku ja i poseł Adrian Zandberg UOKiK, ponieważ no, ta sprawa może naruszać konkurencyjność na tym rynku, jeśli chodzi o serwisy. Jeżeli okazałoby podobałoby się faktycznie, że jakakolwiek firma celowo wprowadza takie zmiany w oprogramowaniu po to, żeby to ona naprawiała, serwisowała pojazdy, no to jest to duża ingerencja w konkurencyjność i w możliwość wybierania firmy, która serwisuje zakupione pojazdy.
A wariant inny, że przeciwnie, konkurencja na rynku chce, żeby takie było wrażenie, po to, żeby firma Newag była w gorszej sytuacji, albo żeby była o coś oskarżona, albo wyleciała z rynku. Takie rzeczy są możliwe?
To jest chyba mało prawdopodobny wariant. Być może służby taką ewentualność też badają. Może się o tym dowiemy, bo podobno przedstawiciele służb mają się pojawić na tym styczniowym posiedzeniu, natomiast ono ma być też zamknięte, więc nie będzie transmitowane. Natomiast warto podkreślić, że jakby rozmydlanie też tego tematu związane z tym, że sprawdźmy, jak wygląda sytuacja z pojazdami innych producentów, no właśnie prowadzi do tego, że tak naprawdę ten obraz nam się rozmywa. Takich sytuacji nie było w innych pociągach, które też jeżdżą po polskich torach.
I to było tak, że pani z mównicy sejmowej w czasie obrad plenarnych wypowiedziała jakieś zdanie, za które ma pani, może pani być pozbawiona immunitetu?
Prawdopodobnie, bo ja nie znam treści pozwu i nie wiem, o co dokładnie chodzi. Natomiast tak, po tym przerwanym posiedzeniu w listopadzie, przerwanym posiedzeniu Komisji Infrastruktury, zabrałam głos w części, w której posłowie składają wnioski formalne i opowiedziałam o tej sytuacji, ponieważ to jest no, zadziwiająca sytuacja, w której kiedy mamy wszystkie podmioty zaproszone na dany temat posiedzenia, które są na sali, są posłowie, przerywamy komisję, bo to jest moje przypuszczenie. Nie chcemy, żeby odbyła się dyskusja, nie chcemy, żeby posłowie mogli zadawać pytania.
Czyli nadepnęła pani komuś na odciski. To nie po raz pierwszy. Jak jest z sytuacją obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego tak CPK? Oczywiście komisja pracuje pełną parą, żeby jak najszybciej trafił do drugiego i trzeciego czytania.
Po tym pierwszym czytaniu na sali plenarnej projekt trafił do Komisji Infrastruktury i zgodnie z regulaminem komisja w ciągu 90 dni powinna ten projekt przedyskutować, powinna się nim zająć na posiedzeniu komisji. Na to jest jeszcze czas i mam nadzieję, że tutaj przewodniczący komisji tego czasu no, nie będzie przeciągał, że już po nowym roku będziemy mogli się tym tematem zająć. To jest też niezwykle istotne, bo to zawsze po pierwsze szansa nie tylko dyskusji nad projektem, ale może też no, zdobycia informacji, co się dzieje z samym projektem CPK. I tu warto przypomnieć, że takie podsumowanie roku rządów obecnej koalicji rządzącej jest takie, że Komisja Infrastruktury ani razu nie dyskutowała na temat stanu prac przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym, nie zajmowała się tematami poszczególnych komponentów, mimo że takie tematy w pierwszym, w drugim półroczu były zgłaszane.
Ale dochodzą informacje, w jaki sposób ten wielki projekt CPK ma być okrojony przez rząd premiera Donalda Tuska. To mamy tego świadomość, że ma być wybudowane coś, ale nie to, co było zaplanowane, tylko coś mniejszego.
Tak, to prawda, wiemy o chociażby linii kolejowej Y, wiemy o lotnisku, ale problem polega na tym, że wiele informacji musimy rekonstruować sobie na podstawie doniesień medialnych i to nie powinno tak wyglądać.
I wiemy też, że właściwie ta budowa będzie rozpoczęta później, bo wszystkie procedury, wszystkie rzeczy, które mogą trwać długo, tak jak posiedzenie komisji, w ciągu 90 dni, co nie znaczy, że jest wykluczone, żeby w ciągu 10 dni się zebrała. Mogłaby, prawda?
Tak, oczywiście.
Albo w ciągu jednego dnia, ale te procedury będą wydłużane, bo rządowi nie zależy na tym, żeby CPK powstało.
Tak, myślę, że można postawić taką tezę i na pewno mamy duże zmiany w samym tym projekcie i wiele niedopowiedzeń. Wydaje mi się też, że rok, który minął, sprawi też, że to będzie jeden z wiodących tematów kampanii prezydenckiej. Będziemy się na pewno dopytywać wszyscy, ja to mówię także oczywiście w swoim imieniu, ale myślę, że strona społeczna, opinia publiczna też będzie chciała wiedzieć, jakie podejście do tych projektów takich rozwojowych, jądrowych, nie tylko Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale innych, budowy elektrowni jądrowych, rozbudowy portów mają poszczególni kandydaci z różnych ugrupowań. Jakie zabierają przy tych projektach stanowisko? I myślę, że to jest sprawa, która jest dla wielu ważna.
A ciekawe, czy pani już przekonała swoje koleżanki, kolegów z partii Razem, że jest sens wybudowania CPK, czy się nie udało?
Myślę, że bardzo duża część działaczy partii Razem jest za tym projektem. Nie ma jakichś zdeklarowanych przeciwników. Widzi sens rozbudowy i budowy nowych linii kolejowych, przeniesienia lotniska poza Warszawę, więc to chyba nie budzi aż takich kontrowersji w samej partii.
Ale za to, że pani stowarzyszenie Razem z posłem Prawa i Sprawiedliwości założyła, została pani zawieszona jako członek partii Razem, to się kończy, to zawieszenie trwa, czy może jakieś jeszcze dalsze konsekwencje tego wszystkiego będą?
Szczęśliwie się kończy i udało nam się porozumieć.
Zostanie pani odwieszona.
Tak, zostanę odwieszona i stanie się to już niebawem 26 grudnia. Już powrócę na łono partii, będę już pełnoprawną członkinią partii Razem po równych 180 dniach od momentu zawieszenia. Szczęśliwie mogę dalej kontynuować także swoją pracę i w parlamencie, w kole Razem, i w partii Razem, ale też w Stowarzyszeniu Tak dla Rozwoju. Więc myślę, że finał tej historii, koniec końców jest przynajmniej z mojej perspektywy dość optymistyczny.
A jest pani w Komisji Infrastruktury, czy pani nie ma w tej komisji?
Jestem, wróciłam.
No to wszystko z pani punktu widzenia szczęśliwie się kończy. Jak pani patrzy, to już ostatnie pytanie, jak pani patrzy na sytuację polityczną w Polsce. To jest tak, po pierwsze, czy pani Biejat Magdalena ma poparcie partii Razem, czy to jest kandydat wspólny Lewicy, czy nie?
Nie ma. W tym momencie nie ma takiej decyzji, jeżeli chodzi o poparcie jakiegokolwiek kandydata, czy decyzji o wystawieniu własnego kandydata. To są decyzje, które partia Razem ma jeszcze przed sobą, będzie je podejmować, jak Rada Krajowa podejmie jakiekolwiek stanowisko w temacie, to będziemy o tym informować. Na ten moment to kandydatka Nowej Lewicy.
Czyli nie partii Razem. Jak patrzy pani na to, co się dzieje w polityce, na przykład na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, odebranie pieniędzy Prawo i Sprawiedliwość, to co pani myśli?
No, patrzę w ogóle z bardzo dużym dystansem. Wydaje mi się, że nie może polskie państwo działać w taki sposób, że wybiera sobie te rozstrzygnięcia Izby Sądu Najwyższego, które nam się podobają i je uznajemy i nad nimi dyskusji nie ma, ale są też takie, nad którymi dyskutujemy, które kwestionujemy, których nie uznajemy. To myślę, że będzie prowadziło tylko do jeszcze większego zamieszania i chaosu i nie powinno to tak absolutnie wyglądać.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, politycy mówią jednoznacznie, idziemy w kierunku autorytaryzmu, a środowisko partii Razem co mówi na ten temat?
Przyglądamy się i nam się wiele tych decyzji myślę, że też nie podoba. Mi osobiście no one się bardzo nie podobają właśnie z tego względu, że tak naprawdę odpowiedzialne państwo, odpowiedzialne instytucje nie mogą podważać decyzji innych instytucji na zasadzie mi się nie podoba i dlatego tego nie uznajemy. Tutaj powinna być też jasna ścieżka, po prostu odwoławcza, ścieżka sądowa i tak naprawdę patrząc na to, jak wygląda polskie prawo PKW, po prostu powinna to rozstrzygnięcie uznać i swoją uchwałę zmienić, wycofać, więc tak to wygląda formalnie, natomiast no, mamy kolejne zawirowania i kolejne zamieszanie tak naprawdę w temacie tego, jak wygląda też finansowanie partii politycznych.
To jeszcze jedno pytanie, bo w towarzystwie Karola Nawrockiego może pani stracić immunitet. Czy to jest procedura w tym samym czasie? Karol Nawrocki za to, że powiedział, że emerytury nie należą się SBK-om. Co pani o tym sądzi? Co pani sądzi w ogóle o tym traceniu immunitetów?
Znaczy, no tutaj jest w ogóle szerszy chyba temat. Ja chętnie w ogóle przyjdę i na temat samych immunitetów porozmawiam, bo tu mnie czas
goni. Ale teraz jest godzina 7:29. Bardzo serdecznie dziękuję.
I na pewno wrócę i przyjmę zaproszenie.
Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Spokojnych świąt pani życzymy. Paulina Matysiak.
Dziękuję wzajemnie.
Partia Razem, Stowarzyszenie. Jak ono się nazywa?
Tak dla Rozwoju.
wspólnie z Marcinem Chorałą założone. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. 7:29. No dobrze, to teraz o tej naszej podróży do Gieczwałdu posłuchamy. Co powiedział spotkany przy poczcie mieszkaniec właśnie, przy poczcie w Gieczwałdzie, mieszkaniec Gieczwałdu?